Dzień dobry, witam Państwa. Jako jedyny zdrowy filmoznawca we Wrocławiu zastąpię profesora Szczepańskiego. Mam nadzieję, że udanie. Z drugiej strony myślę, że profesor Szczepański tak czy inaczej będzie tu obecny duchem, ponieważ spora część tego, co polscy filmoznawcy wiedzą, w tym ja, na temat kina skandynawskiego, wiemy właśnie z książek, artykułów, tekstów profesora Szczepańskiego, więc sporą część tej wiedzy właśnie jego badaniom, właśnie jego książkom zawdzięczamy. Od razu chciałbym też przeprosić, te nazwiska duńskie, skandynawskie, nie znam tych języków, są trudne do wymówienia, więc gdybym w którymś momencie miał problem, może ktoś z Państwa zna duński albo szwedzki, nie, niestety. To dobrze, to znaczy, że jak się pomylę, to nikt może błędów w wymowie tych skomplikowanych niekiedy nazwisk nie wyłapie. Kraje skandynawskie przeżywały tak naprawdę właśnie rozwój kinematografii i taki złoty okres chyba kinematografii właśnie w okresie drugiej dekady XX wieku. Tak czasami bywa, że kraje mniejsze, że kraje mniej istotne no z tego globalnego punktu widzenia, ze względu na różnego typu sploty okoliczności, zaczynają odgrywać istotną rolę. Mała, licząca w tamtym okresie, w początkach XX wieku, niecałe 5 milionów mieszkańców, Dania w którymś momencie była jednym z krajów, w którym produkowano największą ilość filmów i która też eksportowała filmy nie tylko w Europie, a rzeczywiście te kraje skandynawskie przez Danię, później przez Szwecję były zaopatrywane, ale także Niemcy, bardzo chłonny i bardzo istotny z duńskiego punktu widzenia rynek, Francja, a także Stany Zjednoczone. Rzeczywiście ta dominacja Hollywood, do której jesteśmy przyzwyczajeni, to dopiero gdzieś koniec I wojny światowej, to dopiero w tym momencie rzeczywiście Stany Zjednoczone przejęły i dotychczas chyba nie oddały hegemonię w zakresie produkcji i dystrybucji filmowej. Dlaczego tak się działo? Mam nadzieję, że w trakcie tego wykładu jeszcze kilkakrotnie spróbuję do tych problemów organizacyjno, ekonomiczno, technicznych powrócić, bo one rzeczywiście pokazują, że nie tylko wybitni twórcy, ale także właśnie splot okoliczności, także te uwarunkowania ekonomiczne, przesadziłem z tym jedyny zdrowy, odgrywają dość istotną rolę. Kilka danych dotyczących takich pierwszych pokazów filmowych na terenie Skandynawii. Jako pierwsza z nowym wynalazkiem ruchomych obrazów zapoznała się Norwegia. 6 kwietnia 1896 roku w Kristiania, bowiem tak wtedy nazywało się Oslo, bracia Skladanowscy, niemieccy pionierzy kinematografii, pokazali swój wynalazek. On mniej więcej wyglądał tak, dla tych, którzy są biegli technicznie, być może ten, ta formuła rysunku technicznego pokazującego wynalazek braci Skladanowskich, czyli bioskopu, coś powie. Dla mnie to ładny rysunek, ale nic poza tym. Natomiast rzeczywiście te pierwsze ruchome obrazy to nie tylko bracia Lumierowie, to nie tylko Edison, to już pewnie padało wielokrotnie na tej sali. Tych wynalazców, którzy rozpoczęli erę ruchomych obrazów, było znacznie, znacznie więcej. Co ciekawe, ten pierwszy pokaz odbył się właśnie w Oslo w klubie Varieté. To faktycznie pierwotnie, o tym także zapewne była już mowa, były miejsca, gdzie te pierwsze pokazy filmowe miały miejsce. Kluby Varieté, kinoteatry, to później kinoteatry, a najpierw teatry muzykalowe, czasami dość podrzędne speluny czy jarmarczne budy. To były te miejsca, gdzie bardzo często pierwsze pokazy filmowe miały miejsce. W Danii trochę później, bo 7 czerwca, za sprawą wynalazku Brita Akresa, to ten wynalazek, kolejny z pionierów kina, kolejny dziś zapomniany, dziś wynalazca, o którym pamiętają tylko rzeczywiście historycy kina i zapaleni wielbiciele dziesiątej muzy, ale to za jego sprawą pokazano w Kopenhadze pierwsze ruchome obrazy. No nieco bardziej klasycznie było w Finlandii, tam w helsińskim ratuszu, więc w miejscu rzeczywiście dość istotnym, dość reprezentacyjnym, pokazano te ruchome obrazy już za sprawą projektora braci Lumière. On wyglądał mniej więcej tak i to miało miejsce także 28 czerwca tegoż 1896 roku. Te pierwsze pokazy przyciągały ludzi spragnionych oczywiście samego zobaczenia ruchomych obrazów, tego, że coś się na ekranie rusza, to co się ruszało było mniej istotne. W Szwecji także za sprawą machiny braci Lumierów w Malmo Duńczyk na wystawie Przemysłu i Rzemiosła pokazuje żywe obrazy prezentujące mieszkańców Paryża. Te daty są dość podobne, to jest zresztą w Szwecji, dokładnie tak jak w Finlandii, tego samego dnia ruchome obrazy pokazywano, więc ten 96 rok to rok, w którym wynalazek kinematografu do krajów skandynawskich tak naprawdę dociera. Kolejne nazwiska i zaczniemy tak naprawdę o Finlandii, no i o Norwegii niewiele powiem, ponieważ tam te przemysły filmowe tak naprawdę w tamtym okresie niespecjalnie się rozwinęły. Dwa kraje, które rzeczywiście odegrały istotną rolę w rozwoju kinematografii w tych pierwszych latach, to była właśnie Dania i Szwecja. Z tym, że chyba faktycznie istotniejszą rolę, przynajmniej w pierwszym momencie, odgrywała Dania. I tu trzeba by przywołać nazwisko Petera Larsa Petersena, bo tak się naprawdę nazwał, później przyjął pseudonim Elfelt, który no, był tak naprawdę fotografem. To także dość znamienne. Spora część tych pionierów kina rozpoczynała swoją przygodę z ożywionymi obrazami od tworzenia fotografii. Zresztą bracia Lumierowie również przede wszystkim pierwotnie fotografią się parali. Zresztą po wynalezieniu kinematografu także tych wynalazków związanych z samą fotografią nie porzucili i także tym się do końca swoich dni w zasadzie zajmowali. Elfelt, który w którymś momencie to w końcówce XIX wieku został nadwornym fotografem króla Christiana IX, jest także uważany za tego pioniera duńskiej kinematografii za sprawą po pierwsze filmu, który nakręcił w roku 1897. Zatytułowany ten film był Jazda z grenlandzkimi psami. Jak się Państwo domyślacie, no, wykorzystał zimę i zaprzęg złożony z psów, by uatrakcyjnić widowisko filmowe. Także on był autorem pochodzącego z 1903 roku pierwszego filmu inscenizowanego, czyli pierwszego filmu, dzisiaj byśmy powiedzieli, fabularnego duńskiego, zatytułowanego Egzekucja, choć no, tam oszczędzono podobno widzom samego widoku ścinania dzieciobójczyni, bowiem no, taki był podobno temat tego filmu. Mówię podobno, tu niestety musimy zawierzyć badaczom, tym, którzy raczej odwołują się do różnego typu opracowań i świadectw epoki, ponieważ spora część niestety tej skandynawskiej kinematografii, zwłaszcza z tego pierwotnego okresu, jest dla nas niedostępna. Spora część z filmów, o których dzisiaj będę mówił, dzisiaj już fizycznie nie istnieje. W latach 40. bodajże w Sztokholmie spłonęła Filmoteka Narodowa. Szwedzi, Skandynawowie dość szybko zaczęli gromadzić filmy i rzeczywiście spora część tego dorobku po prostu spłonęła, poszła z dymem i dziś no, niektóre z filmów znamy tylko i wyłącznie z relacji osób, które je w tamtych czasach oglądały. Tak naprawdę jednak no, tym, kto zdecydował o kształcie tego kina duńskiego w pierwszym okresie, był dość energiczny przedsiębiorca Ole Andersen Olsen, który zaczynał od prowadzenia kina. To też jest dość charakterystyczne dla tych pierwszych producentów filmowych, dla pierwszych twórców filmowych, że oni zaczynali od tego, że czasami swój teatr varieté czy teatr iluzjonistyczny, jak chociażby Georges Méliès, przekształcali na kino i stawali przed dość prostym dylematem, co w tym kinie pokazywać. Sprowadzanie filmów z zagranicy no, oczywiście było możliwe, ale drogie. No, trzeba było zmieniać repertuar, żeby zachęcić widzów do przychodzenia na kolejne seanse, więc rzeczywiście ta droga od właściciela kina do producenta filmowego była drogą dość naturalną, zwłaszcza w tym pierwszym niemym okresie kina, gdzie te koszty produkcji filmu nie były jeszcze aż tak wysokie, jak w przypadku już filmów dźwiękowych. O tym dźwięku za chwilę już na kolejnych wykładach pewnie kolejni wykładowcy będą mówili, ale szacuje się, że film dźwiękowy, jego produkcja była mniej więcej czterokrotnie droższa niż wyprodukowanie filmu niemego, więc to rzeczywiście przełożyło się na również profesjonalizację branży producenckiej, która w tamtym czasie, mówimy o początkach XX wieku, często była złożona z ludzi dość przypadkowych, którzy po prostu zwęszyli w tym niezły interes albo no, mieli różnego typu artystyczne ambicje, które za pomocą nowego wynalazku próbowali rozwinąć. Olsen zaczynał właśnie od prowadzenia teatru, a potem założył Nordisk Film Company, czyli pierwszą duńską i działającą do dziś. To logo trochę się zmieniło w międzyczasie, ale do dziś Nordisk funkcjonuje. Niektórzy twierdzą, chyba nie prawdziwie, że to najstarsza działająca wytwórnia filmowa. Najstarszą chyba byłaby jednak Pathé, które jeszcze w XIX wieku zostało założone i także do dziś filmy, ta francuska firma produkuje. Te pierwsze filmy, które przyniosły Olsenowi spory dochód, sławę, ale także były dość kontrowersyjnymi filmami, to Polowanie na niedźwiedzia polarnego i Polowanie na lwy. No i tu niestety obrońcy zwierząt, znaczy niestety, to źle zabrzmiało, niestety obrońcy zwierząt mieliby coś do powiedzenia. Obrońcy zwierząt wystąpili przeciwko tym filmom, ponieważ w tych filmach no to też no nieco nam pokazuje, jak przez te 100 ostatnich lat zmienił się nasz stosunek chociażby do fauny i flory. Tam naprawdę zabito niedźwiedzia polarnego i naprawdę zabito chyba dwa lwy w tym drugim filmie. Oba były oczywiście inscenizowane, udawały krajobrazy, gdzieś tam przedmieść Kopenhagi i kopenhaskiego zoo, czy biegun, czy afrykańskie stepy. Natomiast rzeczywiście te zwierzęta zostały no, na potrzeby filmu pozbawione życia. Co mówię, już wówczas w Danii wywołało sporo odzew społeczny, natomiast jednocześnie przysporzyło, jak to zwykle bywa, przy kontrowersyjnych rzeczach przysporzyło nordisk sławy i dzięki tym pierwszym filmom Olsen mógł produkować swoje kolejne dzieła. Drugą firmą, która także powstała mniej więcej w tym samym czasie, była Biorama, założona przez Sørena Nielsena. Trochę później, 1909 rok, ale to faktycznie jest taki moment dość istotny, ten przełom pierwszej i drugiej dekady XX wieku właśnie w kontekście produkcji filmowej. Dlaczego? Wytłumaczę jeszcze za moment. Filmy, w których specjalizowała się pierwotnie Biorama, oparte były także na jednej gwieździe, na Emilii Sannom, kobiecie w niektórych źródłach funkcjonującej jako pierwsza kaskaderka. Rzeczywiście te filmy jak Szturm na Kopenhagę czy Zemsta dziewczyny z plemienia Apaczów, to też fajne, że w Danii o Indianach filmy kręcono. Natomiast rzeczywiście Sannom była bardzo wysportowaną dziewczyną, jeździła na motorze, latała samolotem, akrobacje kaskaderskie na skrzydłach dwupłatowców w tych filmach się pojawiały. Rzeczywiście bycie aktorem w pierwszych latach kina wymagało dużej sprawności fizycznej. To widać zarówno jak się ogląda filmy gagowe z Haroldem Lloydem, czy Buster'em Keatonem, czy chociażby Charlie Chaplinem, ale także myślę, że świetnie się ta aktorka wpisywała w pewien trend, który zaczynał się, rzeczywiście byłaby pionierką, bo później w drugiej dekadzie, w latach 1912-16, tego typu bohaterki zaczęły też pojawiać się, mam nadzieję, że Państwo to pamiętacie, w kinie amerykańskim, te wszystkie Pauliny, Heleny i bohaterki innych seriali filmowych, które także świetnie radziły sobie z nowoczesną techniką. Petr Elfelt, o którym była już mowa, pionier kinematografii, w późniejszych latach zajął się także produkcją filmową i jego firma Kinegraf także produkowała dość znane i popularne w tamtym okresie filmy. Rekrut z 1864 roku w reżyserii Alfreda Linda, czy Diabelska czwórka, także w reżyserii Linda i Roberta Dinesena. Według powieści popularnej wówczas Hermana Banga, to jeden z przykładów filmów, w których akcja toczy się w cyrku. To rzeczywiście było dość popularne w tamtym okresie środowisko, które w kilku przynajmniej filmach niemych, zarówno duńskich, jak i szwedzkich, ale także amerykańskich później się pojawiało, to środowisko cyrkowe, z którego zresztą poniekąd część aktorów czy twórców pierwszych filmów się wywodziła, chętnie było portretowane i rzeczywiście cyrk jako miejsce rozgrywania się akcji pojawiał się w filmach wielokrotnie. Apogeum chyba już w kinie dźwiękowym, chyba w programie nie ma Freaks dziwolągów Teda Browninga. Jeżeli Państwo nie znacie tego filmu, to polecam. Dość przejmujący film o cyrku i dość zaskakujący jak na początek lat 30. Natomiast jeszcze jedna istotna firma, zostawiłem ją trochę na koniec, choć ona była większa niż poprzednie omawiane, czyli Fotorama, założona w Aarhus, jednym z większych miast duńskich, założona przez Tomasa Hermansena i w 1910 roku wyprodukowała ona na owe czasy najbardziej kasowy film duński. Film, który nosił tytuł Handel białymi niewolnicami. Ja sobie pozwoliłem pominąć w tej prezentacji oryginalne tytuły tych filmów, ale jak już ustaliliśmy, nikt z Państwa nie zna duńskiego i szwedzkiego, więc w zasadzie na jedno wychodzi. One są skomplikowane i nie do wymówienia w większości wypadków. Natomiast z tym filmem związane są przynajmniej trzy istotne rzeczy. Po pierwsze, to świetna egzemplifikacja tego, jak w początkach XX wieku traktowano prawa autorskie. Otóż ten handel białymi niewolnicami doczekał się w roku 1910, czyli dokładnie w tym samym roku, swojej drugiej wersji. Otóż Nordisk wyprodukował film zatytułowany, tuż za niespodzianka, Handel białymi niewolnicami. Akcja była dokładnie identyczna. Zmieniła się obsada, zmienił się reżyser, natomiast i tytuł, i główna oś fabularna pozostały w zasadzie niezmienione. W zasadzie, jeżeli wierzyć recenzentom, ponieważ tylko fragmenty z tych filmów do naszych czasów dotrwały, były to obrazy w zasadzie podobne co do sceny do siebie. Uważano wówczas, a przynajmniej tak uważał producent, że nie ma nic złego w tym, żeby po prostu skopiować pomysł, który się już dobrze sprzedał. Natomiast to rzeczywiście był początek myślenia o tych prawach autorskich w filmie. To nie jedyny przypadek tak naprawdę filmów, które bazowały na identycznych pomysłach. Znajdziemy w tych pierwszych dekadach kinematografii całe mnóstwo. Spotkajmy się przy fontannie. Był taki film z 1903-1904 roku, który miał, jeżeli wierzyć historykom, około 8 wersji, od francuskiej przez amerykańskie 4. Każda firma wyprodukowała swoją. Więc to nie jedyny udokumentowany przypadek po prostu wykorzystania dokładnie tego samego pomysłu. Całość skończyła się w sądzie i Fotorama teoretycznie wygrała proces z Nordiskiem, no ale Olsen był na tyle przebiegłym producentem, że potrafił tę przegraną wykorzystać dla swoich potrzeb, ponieważ co prawda Fotorama uzyskała prawa do dystrybuowania wszystkich filmów Nordisku na terenie Danii i Norwegii, ale z kolei dzięki tej ugodzie Nordisk dystrybuował firmy Fotoramy do Niemiec, Francji i wreszcie świata, więc ten mały rynek duński i norweski nie był dla nich zbyt istotny. Więc niby przegrali, ale tak naprawdę to właśnie Nordisk na tym plagiacie zyskał. Druga rzecz, która jest istotna, to fakt, że twórcom tego filmu udało się wykorzystać bardzo nośny wówczas społecznie temat właśnie handlu żywym towarem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Film ten był bowiem oparty na powieści Elizabeth Schoen, opowiadającej straszne dzieje pewnej dziewczyny, Almy, porwanej, która, tę historię znamy z dzisiejszego kina również, skuszona wyjazdem zagranicznym, miała być guwernantką, trafia do domu publicznego, no i niestety te dalsze losy są w powieści przynajmniej bardzo dramatyczne. Oczywiście jest ukochany, który jej poszukuje po całej Europie, no ale jak to w porządnym melodramacie bywa, kiedy już ją znajduje, to ona umiera. W filmach obu z 1910 roku zmieniono nieco przebieg akcji, ona jest mniej drastyczna. Ukochany w koniec końców znajduje swoją wybrankę. Natomiast tu dochodzimy do jeszcze jednego punktu istotnego. Fotorama tak naprawdę także skorzystała z historyjki, która 3 lata wcześniej przez Nordisk została już sfilmowana. Film Biała Niewolnica w reżyserii Viggo Larsena. Była jednak filmem krótkim. I tu dochodzimy do tego trzeciej istotnej rzeczy. Właśnie Handel białymi niewolnicami był jednym z pierwszych filmów dłuższych. To jeszcze nie były filmy pełnometrażowe w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, ale ten film trwał już ponad 30 minut, więc był filmem, który zmieniał pewne przyzwyczajenia ówczesnych widzów. Zresztą ten temat białego niewolnictwa był bardzo popularny. Tu mała wycieczka na drugą stronę Atlantyku, ponieważ jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy, popularny amerykański film pełnometrażowy zatytułowany Miejskie dusze lub Handel duszami, Traffic in Soul, wyprodukowany przez Universal Film, a wyreżyserowany przez George'a Takera, był naprawdę jednym z pierwszych sukcesów kasowych. Film, który zarobił prawie 500 000 ówczesnych dolarów, co było rzeczywiście sporą sumą, i film, który przekonał ówczesnych producentów, że warto w ogóle w filmy pełnometrażowe inwestować. A film także oparty na dość podobnej historii, na próbie rozbicia szajki zajmującej się handlem dziewczętami. Przede wszystkim właśnie tu mamy jednak w tym filmie pewien wątek skandynawski. Są dwie urocze Szwedki, które przybyły do Nowego Jorku na pokładzie jednego ze statków z emigrantami. Nie wiem, dlaczego noszą tradycyjne szwedzkie stroje łącznie z chodakami, ale tak są przedstawione. One również są porwane przez straszną szajkę. To też świetny przykład tego, jak ówczesne kino wykorzystywało nośne medialnie tematy. To nie my wymyśliliśmy wykorzystywanie do fabuł właśnie tematów z pierwszych stron gazet, ponieważ mniej więcej w tym czasie, to się zaczęło około roku 1907, w Stanach wręcz panika moralna wybuchła, związana właśnie z plotkami o szajkach zajmujących się pozyskiwaniem niewinnych dziewcząt do domów publicznych. Z ciekawostek, to właśnie wtedy, to był rok 1910, uchwalono tak zwane ustawy Manna i powołano pierwszą federalną służbę mającą zajmować się przestrzeganiem głównie właśnie tych ustaw Manna, od nazwiska senatora, który się tym zajął, a ta służba później została nazwana Federalnym Biurem Śledczym, więc FBI przynajmniej pierwotnie i w pierwszym okresie zajmowało się głównie, ponieważ no niestety żadne ze śledztw nie wykazało, że te szajki naprawdę istnieją, więc głównie ścigano niewierne żony, ponieważ ten przepis, że nie można, zabrania się przewożenia kobiet pomiędzy poszczególnymi stanami w celu prostytucji, deprawacji lub w jakimkolwiek innym niemoralnym celu był wykorzystywany. To zresztą w niektórych filmach z lat 20. i 30. jest później wykorzystywane przez zdradzonych małżonków. Jeżeli żona wyjechała z kochankiem poza granicę stanu, można ją było aresztować i jego też. Fajna rzecz. I właśnie ten problem, czy szansa, którą Duńczycy świetnie wykorzystali, właśnie pojawienie się filmów pełnometrażowych. Być może była już o tym mowa, ale to właśnie przełom, mniej więcej rok 1910, to ten moment, kiedy w kinie zaczynają się pojawiać dzieła dłuższe. Do tej pory dominował ten model jednorolkowy, czyli filmy trwające do 15 minut. Kilka tego typu filmów składało się na seans filmowy. Natomiast zaczęto w pierwszej dekadzie XX wieku te rolki ze sobą łączyć i tak powstawały pierwsze filmy, no dzisiaj już z dzisiejszego punktu widzenia średnio czy pełnometrażowo. Pierwszym zapisanym w historii była historia bandy Kelego Charlesa Tate'a, australijski film o australijskim bohaterze narodowym, ten Kelly, facet z wiadrem na głowie. Podobno w Australii do dzisiaj można kupić, ktoś nawet pokazywał na którejś konferencji ładne takie figurki, facet z wiadrem, to jest właśnie Kelly, to był taki australijski Robin Hood, co to napadał na bogatych, trochę rozdawał biednym, a że on był najbiedniejszy, to sobie też. I rzeczywiście ta historia wielokrotnie później przez kina australijskie wykorzystywana w tym filmie się pojawia. Pierwszym filmem francuskim był Syn marnotrawny, choć to przykład filmu artystycznego, film The Art, czyli tak naprawdę 90 minut spektaklu sfilmowanego z jednego miejsca. Mało to atrakcyjne było. Znacznie atrakcyjniejsze były filmy produkowane wówczas, te pierwsze pełnometrażowe, produkowane przez Pathé, takie jak Kurier z Lyonu czy Notre Dame de Paris. To jest znowu rok 1911. Te pierwsze długości filmu, zresztą w niektórych źródłach Państwo do dzisiaj znajdziecie długość filmu podawaną nie w minutach, a w metrach. To dzisiaj będzie miało chyba też znaczenie. Szacuje się, że przy klasycznej taśmie 35-milimetrowej jedna sekunda filmu to około 40 centymetrów. Więc można sobie obliczyć, ile mniej więcej taki film trwał. Nędznicy trwający już prawie 300 minut. Więc rzeczywiście ten metraż zaczął znacząco wzrastać, a widzowie zaczęli przyzwyczajać się do znacznie dłuższych seansów. Obok filmów no, takich z rozmachem i wysokobudżetowych, także mniej więcej w okolicach roku 1910-11 zaczęto tworzyć dramaty życiowe, jakie wówczas nazywano, przede wszystkim Louis Fidel Fouillade, który chociażby obrazy detektywistyczno-sensacyjne ze słynnym Fantomasem, o którym też już pewnie była mowa. To był film seryjny, ale każdy z odcinków Fantomasa liczył ponad 40 minut, więc wówczas to były filmy już długie. No i właśnie Dania. Dania, która wykorzystała świetnie ten moment i wstrzeliła się w pewną lukę rynkową, bowiem chyba w sporej części ten sukces kina duńskiego z początku drugiej dekady XX wieku możemy tłumaczyć tym, że Duńczycy jako pierwsi zaczęli te dłuższe filmy produkować. Handel białymi niewolnicami, ale także Avgrunden, Nad przepaścią, przepaść. Tutaj też ten film już Państwo zdaje się oglądaliście i zapewne była o tym mowa. Urban Gad, który był reżyserem tego filmu, który rzeczywiście przyczynił się do wzrostu tej ilości filmów no, pełnometrażowych. To nie są do końca dzisiaj wieloszpulowe, może to jest to lepsze określenie. Jedna szpula 15 minut, więc te filmy były trzy szpulowe, czyli trwały około pół godziny, 45 minut. Później powstawały już dzieła 5- czy 6-szpulowe, więc już mieszczące się w tym dzisiejszym długim metrażu. Dzisiaj przypomnę filmy powyżej 70 minut. To już pełny metraż. Avgrunden rzeczywiście było filmem, który no, zmienił ten pejzaż filmowy. O tym zapewne była już mowa na wykładzie poświęconym temu filmowi i Aście Nielsen. Piękna scena tańca z tego filmu, świetnie zachowana, głównie dlatego, że te sceny w większości państw były zakazane, leżały w magazynach i akurat ten fragment jest najlepiej zachowany. Jednocześnie to jest rzeczywiście ten moment. Z jednej strony miała miejsce nadprodukcja tych filmów krótkich. Z drugiej strony widzowie byli nimi już trochę znudzeni, więc faktycznie to wstrzelenie się Duńczyków w ten krótki moment, kiedy zapotrzebowanie na inny metraż, inny typ widowiska filmowego się pojawiło, chyba zadecydowało o tym, że ta kinematografia odgrywała tak istotną rolę w tamtym momencie dziejowym, a Ścienielsen pewnie też było, tylko przypomnijmy, że to jedna z pierwszych gwiazd filmowych, Przepaść, czy Nad Przepaścią, Aufgrunden, jeden z jej pierwszych filmów, a później zarówno w kinie duńskim, jak i potem w kinie niemieckim rzeczywiście bardzo istotną rolę odgrywała. Zapewne też już o tym była mowa, więc nie będę powtarzał. Hamlet, w którym zagrała tytułową rolę, tak, bo Hamlet była kobietą. No to jedna z wersji, ale całkiem ciekawa. I parę nazwisk, paru reżyserów. Choć pamiętajcie Państwo, że w tamtym momencie status reżysera nie był jakiś nadzwyczajny. To dopiero lata 50., 60. przyniosły to utożsamianie reżysera z dziełem filmowym. Reżyser wówczas był rzemieślnikiem zatrudnionym do sfilmowania lepszego lub gorszego scenariusza z mniejszą lub większą gwiazdą, ale kilka nazwisk rzeczywiście autorów, których filmy odgrywały istotną rolę w tamtym momencie. August Blum, który zaczynał od takich filmów jak Upiór w grobowcu. Jak się Państwo domyślacie, nie był to film bardzo ambitny. Białe niewolnice to właśnie ta jedna z wersji zrobiona przez Nordisk. Przez niego została zrobiona. Ciekawy film, no i tu niestety jest po duńsku, więc nie będę czytał tego tytułu, ten z wampirem w tytule. To jeden rzeczywiście z pierwszych obrazów, gdzie ten wampir będzie się pojawiał i być może jeden z pierwszych tytułów, gdzie ta kobieta wamp, jak już mówiłem na wykładzie o gwiazdach kina i o Tedzie Barze, to ona wymyśliła ten skrót, ale rzeczywiście taka postać wampiryczna aktorki, która doprowadza do samobójstwa młodego, zakochanego w niej chłopca, no chyba, gdyby patrzeć na to chronologicznie, właśnie w duńskim filmie Bluma z 1912 roku się pojawiła. I dwa niezwykle ciekawe filmy Bluma, Atlantis, 1913 roku. Film opowiadający o katastrofie statku. No wszyscy wtedy jeszcze żyli rokiem poprzednim, kiedy to zatonął Titanic, więc choć nie pojawia się tu nazwa tego akurat statku, to niewątpliwie historia była inspirowana Titanikiem, z wielkim przepychem, z wielkim rozmachem zrobiona historia o katastrofie morskiej, choć no, ci, którzy ten film widzieli, narzekali nieco, że nie był on zbyt dobrze skomponowany, statek zatonął w połowie filmu i napięcie zdecydowanie siadło. Podobno napięcie do końca udało się utrzymać w drugim ważnym filmie z 1916 roku. Film nazywał się Koniec świata i rzeczywiście był apokaliptyczną wizją końca rzeczywistości, którą znamy. Okres wojenny, więc było to jak najbardziej usprawiedliwione. Podobno tu Blum nie przedobrzył i konstrukcję zachował porządną. I koniec świata następuje na końcu filmu i to podobno zdecydowanie wzmagało dramaturgię. Dość chyba naturalny proces. Innym z duńskich reżyserów, o których warto choć wspomnieć, był Forrest Holger Madsen. Z jednej strony autor kilku filmów pacyfistycznych. Dania w czasie wojny była przynajmniej formalnie krajem neutralnym, choć zdaje się, że raczej Niemcom sprzyjała niż Antancie. I kilka filmów właśnie o takiej wymowie pacyfistycznej w czasie wojny Holger Madsen stworzył, Złóż broń, na podstawie powieści Berty von Suttner, jednej z bardziej znanych wówczas niemieckich autorek właśnie takiej prozy antywojennej, czy Pax Eterna. Natomiast chyba najciekawszym filmem w jego dorobku jest science fiction z 1918 roku, film noszący tytuł Niebiański statek. Ludzie wyprawiają się na Marsa, tam znajdują cywilizację, która żyje w harmonii i pięknie. Przypomina nieco grecką cywilizację. Tu mamy głównych aktorów z tego filmu. Pani rzeczywiście ukwiecona, umajona, żyjąca zgodnie z naturą, przybywa na Ziemię i dzięki jej pojawieniu się na Ziemi zaczyna panować łagodność, pokój i ogólna szczęśliwość, więc film z optymistycznym przesłaniem. Podobnie jak W stronę światła, ostatni film duński, w którym zagrała Asta Nielsen, która grała w tym obrazie niekoniecznie bardzo porządną dziewczynę, która na skutek różnych okoliczności, zwłaszcza śmierci matki, jednak w tę stronę światła się koniec końców udaje, poprawia swój żywot, żyje przykładnie i nawraca się. Więc takie optymistyczne zakończenia w tych dwóch ostatnich filmach Madsena się pojawiły. Jednak chyba najciekawszym nazwiskiem wśród tych twórców duńskich tamtego okresu, bo oczywiście Dreyera, był Benjamin Christiansen. Tak naprawdę w tym kinie duńskim niemym stworzył trzy filmy. Tajemnicze X, historia szpiegowska. Ten tajemnicze X to, jak widać na plakacie, miejsce, gdzie szpieg przez przypadek trafia, ale zostaje znaleziony i zdekonspirowany. Podobno film, w którym rzeczywiście pojawiały się świetne zdjęcia, coś, co później wykorzystywano, czy jakieś nawiązania do odrobinę późniejszego ekspresjonizmu, posługiwanie się światłocieniem, które rzeczywiście było dość charakterystyczne dla Christiansena. Noc zemsty, dramat, czy Ślepa sprawiedliwość, bo ten film pod dwoma polskimi tytułami gdzieś tam funkcjonuje. Film będący takim dramatem rodzinnym, matka, zagubione dziecko, cierpiący ojciec, szczęśliwe odnalezienie. Rzeczywiście ta melodramatyczna fabuła z wykorzystaniem dzieci w tym filmie się pojawia. I film, jak twierdzą niektórzy, który był takim łabędzim śpiewem duńskiego kina tamtego okresu, czyli Czarownice z 1922 roku. Dzieło rzeczywiście zrobione z wielkim rozmachem. W angielskiej wersji nosiło pod tytuł o Witchcraft Through the Ages, czarownictwo przez wieki. I rzeczywiście było takim dość dziwnym połączeniem. Bo z jednej strony pierwsza część tego filmu to w zasadzie wykład, plansze z napisami i ilustracje, no, trochę na zasadzie slajdów wyświetlane, tłumaczące, czym te biedne kobiety zawiniły swoim prześladowcom. Film w gruncie rzeczy dość postępowy, jakbyśmy dzisiaj chyba powiedzieli, być może nawet dość zaskakujący, jak na lata XX wieku. Wytłumaczenie, że te kobiety były niewinne, a w zasadzie były ofiarami patriarchalnego systemu, wręcz wprost w paru miejscach tego filmu tego typu wytłumaczenie pada, a w dodatku były one porównywane z ofiarami ówczesnych praktyk medycznych leczenia dość specyficznego biczami wodnymi i innymi niezbyt przyjemnymi zabiegami histerii, które wcześniej lekarze, psycholodzy, psychiatrzy serwowali kobietom, które zachowywały się odmiennie, bo to nie zawsze były rzeczywiście stany chorobowe. Ten film wykorzystywał też w pewien sposób maksymę, której autorem był podobno Cecil DeMille, który twierdził, że w porządnym filmie na 5 rolek rozpusty powinna przypadać jedna rolka potępienia, ponieważ no właśnie pokazując te wszystkie niemoralne praktyki, które serwowano czarownicom, nie stronił od pokazywania tych czarownic w negliżu. Być może niektórzy wielbiciele praktyk sadomaso znaleźliby w tym filmie jakieś elementy, które mogłyby ich zainteresować. Więc wykorzystanie potępienia po to, żeby jednak zachęcić widzów obrazami nieczęsto wówczas się pojawiającej na ekranie na gości, trochę w tym filmie tego było. Z innych dokonań duńskiego w kina warto wymienić jeszcze jedną parę, czyli Pata i Patasona. To wersja imion bohaterów komicznej serii filmów, która pojawia się w Polsce, a także w Niemczech. Karl Schönström i Harald Madsen, którzy no, zestawieni na zasadzie fizycznego kontrastu, długi i wysoki, i mały i gruby, wystąpili w całej serii komicznych filmów cieszących się popularnością przede wszystkim w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Mieli swojego Flipa i Flapa, ale to dokładnie ten sam typ komizmu, który w tych filmach się pojawił. Tak jak pisał René Waldenkrantz, to właśnie około 1911 roku był ten moment triumfu kina duńskiego. Trzy rzeczy, czyli wypromował filmy długie, czy dłuższe niż jednorolkowe. Wprowadził gwiazdy, bo właśnie ta Asta Nielsen, to była ta jedna z pierwszych gwiazd kina. Jeżeli Państwo pamiętacie wykład o gwiazdach, to właśnie ten rok 1911, to wtedy ten star system w Stanach Zjednoczonych również na dobrą sprawę rusza. Również dlatego, że te gwiazdy mogły wreszcie zaistnieć. No, trudno zaistnieć w filmie, który trwa 7 minut, kiedy film już jest 70-minutowy. Rzeczywiście ta aktorka czy aktor ma znacznie większe pole do popisu. I rzeczywiście ten erotyczno-melodramatyczny, zmysłowy wizerunek gwiazdy właśnie Duńczycy kinu zaoferowali. Więc to chyba faktycznie moment, który świetnie ta mała kinematografia wykorzystała, choć no nie można zapomnieć, że oprócz tych filmów popularnych mieliśmy także do czynienia w tej kinematografii z wybitnymi twórcami i Karl Theodor Dreyer niewątpliwie do tego grona się zalicza, choć no nie skończył swojej przygody z kinem na filmach niemych, tworzył oczywiście także filmy później dźwiękowe i chyba one dzisiaj są chętnie pamiętane, choć film Męczeństwo Joanny d'Arc z 1928 roku do dziś jest uważany za jedno z arcydzieł kina, choć Dreyer wyprodukował ten film już we Francji, a nie w Danii. W Danii stworzył takie filmy jak Prezydent czy Kartki z Księgi Szatana, które miały być taką duńską odpowiedzią na nietolerancję Griffitha, również cztery przeplatające się historie, proces Jezusa, hiszpańska inkwizycja, rewolucja francuska i bolszewicy w Finlandii w roku 1918, więc również na zasadzie takiej przeplatanych nowel, jak to miało miejsce właśnie w griffithowskiej nietolerancji, ta opowieść została skonstruowana. Z późniejszych filmów może warto jeszcze wymienić Michaela z 1924 roku, także film, w którym który opowiada dość zawolowany sposób historię fascynacji starszego artysty młodym chłopcem. To zresztą temat, który będzie się pojawiał zarówno w kinie duńskim, jak i szwedzkim, ponieważ również u Szwedów zresztą na podstawie tej samej, tego samego opowiadania podobne filmy będą tworzone. Wdowa po pastorze, Napiętnowani z 1922 roku, może jeszcze na ten film, nad tym filmem warto się przez moment zatrzymać, film, którego akcja rozgrywa się gdzieś mniej więcej na terenach pewnie wschodu dzisiejszej Polski, a głównym tematem są pogromy w żydowskim Szetlu, które są dokonywane przez niby spokojnych do tej pory sąsiadów, więc i taka tematyka u Dreyera w tych pierwszych filmach niemych się pojawiała. Tak jak mówiłem, drugie państwo, gdzie ten film rzeczywiście się rozwinął, nieco może później niż w Danii, o ile Duńczycy to pierwsze lata drugiego dziesięciolecia, o tyle w Szwecji nieco później ten przemysł filmowy rozkwitł. Z tych pierwszych filmów znowu bracia Sklalonowscy, i to oni podobno zabawne spotkanie w ogrodzie zoologicznym w Sztokholmie w 1896 roku nakręcili pierwszym w pełni szwedzkim filmem. Było Zejście na ląd króla Syjamu przy schodach Logard przez Ernesta Flormana zrobiony. Z ciekawostek można wymienić szwedzki nieśmiertelny teatr. Była to jedna z pierwszych, choć chyba nie pierwsza, próba wprowadzenia dźwięku do kina. Niezbyt udana, bo te pierwsze rzeczywiście nie były zbyt ciekawe. Natomiast próbowano właśnie pokazywać filmy z mniej lub bardziej zsynchronizowanym dźwiękiem. Pierwsza postać, pierwszy przedsiębiorca, który zajmował się rozwojem kina w Szwecji, Nilsson, właściciel kina, skądś już to znamy, a potem firmy produkcyjnej Orientaliska Teatern. I no może z ciekawostek warto wymienić Annę Hoffmann Udgren. To ta pani, jedna z pierwszych reżyserek w historii światowego kina. Pierwsza oczywiście była Alice Guy, francuska reżyserka, która jeszcze w XIX wieku tworzyła filmy dla Gaumonta, a potem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Może Anna Hoffmann-Udger nie była drugą, ale gdzieś w pierwszej czwórce, piątce autorek, reżyserek filmowych by się mieściła. Parę kobiet jeszcze w Stanach Zjednoczonych mniej więcej w tym samym okresie próbowało swoich sił w kinematografii, ale to właśnie Hoffmann-Udgren wpadła na pomysł, żeby wprowadzić do szwedzkiej kinematografii dramaty Strindberga, Ojciec 1912 roku czy Panna Julia. To filmy oparte o właśnie dramaty Strindberga. Podobno Strindberg, co może nieco zaskakujące, był wielbicielem kina i uważał, że kino, choć nieme i choć pewnie zupełnie innymi środkami się posługujące niż teatr, całkiem nieźle się sprawdza właśnie w ekranizacji dramatów. Tym, który chyba odgrywał najistotniejszą rolę w tamtym okresie w szwedzkim przemyśle filmowym, był Charles Magnusson, który założył firmę Svenska Bio. Również zaczynał jako właściciel teatru, opinii kinoteatru. Również był tym, który nie miał co wyświetlać, więc zaczął sam robić filmy dla swojego kina. I rzeczywiście to postać, która zaważyła na losach szwedzkiej kinematografii w tamtym okresie. To również on związany był z powstaniem Szwedzkiego Związku Filmowego, a potem Państwowego Biura Kin. Pod tą niewinnie brzmiącą nazwą kryła się instytucja, która zajmowała się cenzurą filmową. Magnusson jako wytrawny biznesmen stwierdził, że filmom niepotrzebne są kontrowersje, pikiety przed kinami i oskarżenia o niemoralność. W związku z tym lepiej cenzurować je na wcześniejszym etapie powstawania. I rzeczywiście Szwecja była jednym z pierwszych krajów, gdzie taka państwowa, czy właśnie tak naprawdę prowadzona przez wytwórnie filmowe cenzura istniała. Tak naprawdę dokładnie na tej samej zasadzie funkcjonowało później biuro Heisa i kodeks produkcyjny w Stanach Zjednoczonych, gdzie no dość długo udało się bez oficjalnych formuł cenzuralnych wytrzymać. Właśnie Szwecja i Wielka Brytania to były dwa kraje. W Wielkiej Brytanii około roku 1910 wprowadzono pierwsze zapisy cenzurujące formalnie film, ponieważ w Szwecji, tak jak zresztą w powojennej Polsce, prawo do oceny, czy film jest moralny, czy niemoralny, miał naczelnik miejscowej policji. No to powodowało, że trudno było przewidzieć, gdzie się uda dany film puścić, a gdzie nie. Jak naczelnik był w miarę postępowy, to można było film w jednej dzielnicy wyświetlić, a jak się trafiło na jakiegoś bardziej tradycjonalnie czy tradycyjnie nastawionego stróża prawa, to film mógł zostać zakwestionowany i nie można go było wyświetlać, więc pomysł, żeby stworzyć jakieś biuro, które będzie o tym decydowało, nie był wcale takim pomysłem samobójczym, jakby się mogło z dzisiejszej perspektywy wydawać. Magnusson rozpoczął swoją przygodę z produkcją filmów od filmów utrzymanych w konwencji Tableau Vivant. To była taka popularna jeszcze w XVIII-XIX wieku zabawa arystokracji. Ożywiony obraz nudzący, to znamy z paru filmów zapewne bardziej, nudzący się arystokraci umawiali się, że dzisiaj na imprezie każdy przebierze się za jakąś postać ze znanego obrazu Rafaela czy innego Rembrandta. Każdy przychodził w stroju z obrazu, stawali mniej więcej odtwarzając postaci na znanym malowidle. No i to była zabawa, którą ci, którzy się nudzili, uprawiali podczas różnego typu przyjęć. Natomiast ta formuła właśnie takich ożywionych obrazów pojawia się chociażby w Wermaltczykach, w Legendzie o chorążym stali, czy w Weselej w Ulfasie. To były dość znane w Szwecji opowieści, niekoniecznie powieści, tylko raczej takie ludowe opowiastki, których fabułę wszyscy świetnie potrafili otworzyć, więc no, te postaci na ekranie były być może mało dynamiczne, ale odtwarzały jak gdyby kolejne ilustracje do znanych książek. Inne filmy, które tutaj się pojawiają, właśnie wyprodukowane przez Magnussona, przez Svenska Bjo, za chwileczkę będą się pojawiały przy omawianiu także filmografii kilku istotnych w tamtym okresie twórców. Terje Wigen, oparty na poemacie Henryka Ibsena, to chyba film przełomowy i istotny, ponieważ rzeczywiście obok komedii erotycznych, tutaj Erotikon z 1920 roku, to właśnie filmy poetyckie, filmy artystyczne stały się takim znakiem rozpoznawczym szwedzkiej kinematografii z tamtego okresu i od właśnie filmu z 1917 roku ten nurt rzeczywiście zaczął się w kinie szwedzkim pojawiać. Magnusson zachował tę dominującą pozycję w kinie szwedzkim dość długo, w 1919 roku po serii fuzji, tam rzeczywiście kilka firm i to było stopniowe, powstał koncern Svensk Film Industry, który próbował w tamtym okresie konkurować z chociażby UFO niemiecką, ale to faktycznie były te już ostatnie lata świetności skandynawskiego kina. Tak jak mówiłem, kres I wojny światowej przyniósł także kres popularności tych skandynawskich kinematografii, które z jednej strony no, nie mogły konkurować coraz bardziej profesjonalizującym się Hollywood, ale także z chociażby kinematografią niemiecką, która za sprawą jeszcze wojennych ustaw no, stworzyła ten konglomerat, jeden no, z największych w którymś momencie przedsiębiorstw w Niemczech, czyli UFE, która zaczęła wyraźnie dominować na europejskim rynku filmowym. Z istotnych nazwisk reżyserów, twórców, którzy rozpoczynali w tym szwedzkim kinie niemym, no warto i trzeba wymienić Wiktora Sjöströma. To jeden z pionierów szwedzkiego kina. To on właśnie odpowiadał za Torje Wigen, za ten poetycki film dziejący się gdzieś tam na mroźnych szwedzkich fiordach. Życie prostych ludzi, ale uznioślone przez przyrodę, świetne zdjęcia, które w tym filmie się pojawiają. Taki poetycki nastrój całości był taką cechą chyba rozpoznawczą Sjöströma. Z wcześniejszych filmów Ingeborg Holm z 1913 roku, historia znowu dość dramatycznych losów młodej dziewczyny, problem z zabieraniem dzieci osobom, dzisiaj byśmy powiedzieli, niewydolnym wychowawczo, choć no, to nie był główny powód, dla której go główny bohater za tego filmu dziecko odebrano. Ten film rzeczywiście miał chyba dość szeroki oddźwięk w Skandynawii. Zmieniono nawet prawo gdzieś tam, inspirując się na pewną dyskusją, która po pojawieniu się tego filmu miała miejsce. Z późniejszych filmów Furman czy Woźnica śmierci 2, tytuły tego filmu gdzieś tam w polskiej kinematografii funkcjonowały. Film, który z jednej strony wpisywał się chyba odrobinę w już nurt ekspresjonistyczny, a w każdym razie, jak twierdzą historycy kina, był inspiracją dla twórców ekspresjonistycznych, pewnie bardziej znanych jak Fritz Lang. Mówi się o tym, że wiele elementów Zmęczonej śmierci właśnie inspirowanych filmem Sjöströma było. Tu kadr z tego filmu, rzeczywiście też świetne zdjęcia, dzisiaj byśmy powiedzieli trikowe, zdjęcia przenikających się obrazów, ta śmierć upersonifikowana, którą później znamy chociażby z Siódmej pieczęci Bergmana, no to taki temat i wątek, który gdzieś u Sjöströma się pojawia. Ogień na pokładzie, ostatni film, który Sjöström zrobił w Szwecji, również to chyba był jeden z powodów, dla których ta kinematografia duńska i szwedzka gdzieś w latach 20. zaczynała podupadać. Dzisiaj byśmy powiedzieli drenaż mózgów, po prostu ci twórcy, również Sjöström, wyjechali do lepiej płacącego, ale też zapewniającego reżyserom większy komfort pracy Hollywood. Sjöström próbował swoich sił w Hollywood, nawet kilka całkiem udanych filmów, choć chyba nie tak dobrych jak te pierwsze filmy szwedzkie udało mu się jeszcze w Stanach Zjednoczonych stworzyć. Miał problem z przestawieniem się na reżyserię filmów dźwiękowych. To podobno był problem części reżyserów. Złośliwi twierdzili, że to dlatego, że nie mogli krzyczeć na aktorów przez tubę podczas nagrywania kolejnych zdjęć. Coś jest być może na rzeczy, jak nie było dźwięku, to można się było powydzierać. Wtedy reżyser tracił być może podstawowy atut, który posiadał przy kręceniu filmów niemych. To jedna z teorii, dlaczego niektórzy reżyserzy w kinie dźwiękowym nie potrafili się odnaleźć. W kinie dźwiękowym nie odnalazł się niestety też Moritz Stiller. Druga z tych istotnych postaci kina duńskiego tamtego okresu. On także o tych wampirach próbował coś zrobić. To 1913 rok. Miłość i dziennikarstwo. Nie znam tego filmu, ale tytuł jest niezły. Kiedyś muszę do niego zajrzeć. Skrzydła to właśnie jest także historia, która tą nowelą Michael, to różnie było tłumaczone, była inspirowana. Również dość ciekawy zabieg w tym filmie się pojawia, takiego filmu w filmie, nie o filmie, ale jest tam taki fragment, bo całość zaczyna się od przesłuchań do filmu. Sam Moritz Stiller w filmie się pojawia. Aha, o Siostromie zapomniałem dodać jeszcze jednej istotnej rzeczy. On był także wybitnym aktorem, grywał w większości swoich filmów, a jego twarz być może Państwo pamiętacie z filmu Tam, gdzie rosną poziomki, bo to on zagrał główną rolę w tym przełomowym dla kariery Bergmana filmie starego profesora jadącego do swojego rodzinnego uniwersytetu, więc rzeczywiście to samo w przypadku Stillera, on także swoją przygodę z kinem rozpoczynał od grywania w filmach, choć dużo szybciej niż Sjostrom tą karierę aktorską zakończył. Zresztą byli panowie zaprzyjaźnieni, Sjostrom w kilku przynajmniej filmach Stillera się pojawił. Z późniejszych filmów warto wymienić chociażby Skarb Rodwarny, ale o tym filmie za moment, bo za chwilę go obejrzymy. Gdy grają zmysły, Gösta Berling, saga. To Gdy grają zmysły, to taki polski dodatek do tytułu. Ten film w polskich kinach właśnie pod takim tytułem był wyświetlany. No, film dzisiaj sławny głównie dlatego, że to był jeden z pierwszych filmów, w zasadzie drugi film, w którym, a przynajmniej pierwszy, w którym pojawiła się w pierwszoplanowej roli Greta Garbo, która właśnie ze Stillerem była mocno związana. To on później umożliwił jej wyjazd i rozpoczęcie kariery zarówno w Niemczech, choć tam z powodów finansowych planowanego filmu razem nie udało im się nakręcić, tylko Zatracona ulica Pabsta, w której Garbo się pojawiła, a później również wspólnie wyjechali do Hollywood. No i tu również Garbo wiodło się znacznie lepiej niż Stillerowi. On sobie jakoś tym Hollywood nie potrafił poradzić. Kilka rozpoczętych, chyba ze dwa skończone filmy, ale wrócił do Szwecji i tutaj niestety dość szybko zmarł. To, co istotne być może, zresztą Stiller rzeczywiście był takim wiecznym podróżnikiem, urodził się w Helsinkach, w rodzinie gdzieś korzeniami związanej również z Polską. Jego matka pochodziła z jakiejś żydowskiej rodziny z Łodzi prawdopodobnie, więc no, takie korzenie dość płynne, kariera w Szwecji, ale także później podróże po Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Ale to chyba, co najciekawsze z pewnej perspektywy w twórczości Stillera, to faktycznie to on być może rozpoczął tworzenie filmów, które dzisiaj byśmy nazwali komediami romantycznymi. One są lepsze lub gorsze, natomiast rzeczywiście Erotikon z 1920 roku, to, jak twierdzi Gösta Werner, jeden z pierwszych filmów, który zapoczątkował pewną formułę kina dowcipnego, komediowego, opowiadającego o erotycznych perypetiach głównych bohaterów. Mamy w tym filmie do czynienia z pewnym czworokątem uczuciowym. Jest on profesor entomologii, czyli nudny. Jest jego żona, całkiem atrakcyjna kobieta. Jest jego przyjaciel i jest bratanica profesora. Jeżeli się Państwo spodziewacie krwawego melodramatu lub historii podszytej skandynawskim pesymizmem, to nie. Wszystko kończy się szczęśliwie. Żona odchodzi z najlepszym przyjacielem przy pełnym błogosławieństwie męża. Ten zaś jest zadowolony, że może związać się z bratanicą. Ale to głównie dlatego, że ona świetnie gotuje, kiszoną kapustę robi jak nikt inny w całej Szwecji, jak głosi jeden z napisów. Więc wszystko kończy się szczęśliwie, każdy jest zadowolony i bohaterowie żyją w przyjaźni i ogólnej radości. Więc tego typu fabuły w 1920 roku również się pojawiały. Rzeczywiście to, co później w kinie robił Billy Wilder czy Ernst Lubitsch, te lekkie, aczkolwiek czasami mocno perwersyjne historie miłosne właśnie przez Stillera zostały zapoczątkowane. Trzecim z tych reżyserów, o których warto wspomnieć, choć przez długie lata zapomnianym, był Georg F. Klecker. Zapomniany chyba dlatego, że w przeciwieństwie do Stillera czy Sjöströma nie robił filmów specjalnie ambitnych, raczej zajmował się tym kinem dla szerokiej widowni. Zresztą to także wspólne dla biografii tych trzech autorów, także zaczynał swoją karierę od aktorstwa. Podobno był to skandal, ponieważ był pierwszym aktorem, to AF jest świadectwem jego wysokiego urodzenia, podobno był pierwszym aktorem o szlacheckim rodowodzie, który na deskach szwedzkich teatrów się pojawił, co wówczas było skandalem towarzyskim, ale także związany ze Svenska Bio, choć z pewnymi tajemniczymi przerwami. I robił raczej filmy rozrywkowe, Śmiertelna jazda pod kopułą cyrku, fajny tytuł. Zresztą to była kopia innego filmu, gdzie też się ta kopuła cyrku pojawiała. Za ojczyznę, czyli filmy patriotyczne, choć tych zbyt wielu w Skandynawii nie kręcono. Nowa bielizna Kalego, film, jak to określano, o kalesonowym humorze, cokolwiek to oznacza, czy Miłość zwycięża, jak się Państwo domyślacie, melodramat. Autor, którym podobno zachwycał się Bergman, ale jak sam twierdzi, bardzo późno zapoznał się z twórczością Kleckera. W związku z tym nawet poświęcił mu jedną sztukę teatralną Bergman, więc takie docenienie po wielu latach, jeden z przykładów reżyserów przez moment zapomnianych, ale później powracających gdzieś w historii kina. Jeszcze jedno nazwisko, o którym warto wspomnieć, choćby w kontekście filmu, który za chwileczkę będziemy oglądali, czyli Selma Lagerlöf. Popularna w Szwecji pisarka, pierwsza kobieta, która zdobyła literacką nagrodę Nobla. To ona napisała Goethe Berling, to ona napisała Dziewczynę z Bagniska, także sfilmowaną, czy Skarb rodu Arne. To rzeczywiście to powiązanie pomiędzy szwedzką literaturą, Strindbergiem, Ibsenem czy Lagerlöf, a filmem było także bardzo charakterystyczne dla tego kina szwedzkiego czy skandynawskiego pierwszego okresu. To właśnie wtedy ten związek literatury i filmu dość mocno się utrwalił, zwłaszcza że rzeczywiście Szwedzi, to było takim znakiem rozpoznawczym, sięgali po utwory wówczas uznawane za wybitne, nie tylko po literaturę brukową, ale także po najlepsze filmy, najlepsze książki i powieści czy sztuki teatralne tamtego okresu. Więc to nazwisko autorki, która podobno dość chętnie, przynajmniej w początkowej fazie, z filmowcami współpracowała i właśnie ta chęć współpracy szwedzkich czy duńskich pisarzy z nowym, rodzącym się wówczas kinem była także chyba istotnym elementem tego sukcesu. No i film, który obejrzymy za chwilę, Skarb rodu Arne, 1919 rok. No i rzeczywiście mamy tutaj no takie złożenie tych wszystkich chyba najważniejszych elementów, które w tym kinie szwedzkim się pojawiały. Może to nie jest najlepszy film, ale z jednej strony reżyseria Maurica Stillera, Gustav Molander, później także ceniony scenarzysta i reżyser, który pomagał Stillerowi w tworzeniu scenariuszy. Świetne zdjęcia Juliusa Jensona, który obok swojego brata, chyba Siegfrieda, byli uważani za jednych z najlepszych operatorów w kinie skandynawskim tamtego okresu. Rzeczywiście ta warstwa plastyczna, zdjęciowa ówczesnych filmów duńskich i szwedzkich była niezwykle ceniona. Zdjęcia nakładane, eksperymenty ze światłem, to właśnie operatorzy pracujący w Skandynawii tego typu zabiegi w kinie zapoczątkowali. No i właśnie produkcja Charlesa Magnussona i Selma Lagerlöf jako autorka pierwowzoru literackiego. Faktycznie kumulacja tych nazwisk znaczących, które się pojawią. Była mowa o tym, że będziemy oglądali ten film z prędkością 17 klatek na sekundę. Dzisiaj 24, ale pamiętajcie Państwo, że ten 24 czy 5-klatkowy schemat tak naprawdę też utrwalił się dość późno. Pierwsze filmy były z bardzo różną prędkością wyświetlane, od 12 do 25, 6 nawet klatek na sekundę. Bardzo często zależało to od tego, czy właściciel kina chciał szybciej pozbyć się widzów z seansu, czy chciał, żeby oni na tym seansie byli trochę dłużej, więc od tego też często prędkość zależała. My będziemy oglądali trochę powolniej, w trochę innym tempie. Trochę będzie migało. Aha, i jeszcze jedna informacja. Będziemy też oglądali nie tylko z muzyką na żywo, ale także trochę w wersji takiej, jak pewnie oglądali to wcześniej widzowie, z podziałem na akty. A po każdym akcie z przyczyn technicznych będzie przerwa minutowa, bo trzeba będzie zmienić szpulę. Czyli możemy się poczuć tak, jak rzeczywiście w kinie sprzed 100 lat, gdzie również takie przerwy techniczne pomiędzy aktami, bo mało które kino mogło sobie pozwolić na dwa projektory, były, więc po krótkiej przerwie zapraszam Państwa na seans, a po seansie na dyskusję, pytania na temat kina szwedzkiego, duńskiego, skandynawskiego. Dziękuję bardzo.